różne rzeczy będą o współpracy z wokalistkami naszymi wspaniałymi. Będzie może właśnie coś tam o kuchni jeszcze.
O kuchni koniecznie. O podróżach?
Napisałam ostatnio jeden rozdział o filiżankach. Mianowicie jakoś tak ostatnio, nie wiem, zaczęłam zbierać filiżanki stare. Nie dlatego, że stare i że jakiś snobizm, tylko są po prostu piękne. Mają jakieś takie ciepło. I jak byłam jako dziecko właśnie z rodzicami w Związku Radzieckim, to między innymi miałyśmy z mamą koncert w Jarosławiu, do którego trzeba się było dostać pociągiem, jadąc z Moskwy, nie wiem, 8 czy 9 godzin. Jechała z nami w przedziale Kanadyjka, która była pracowniczą biblioteki w Montrealu. I opowiadała nam, że ona jedzie w podróż dookoła świata i że miała taki zwyczaj, że w każdym miejscu, czy tam w każdym państwie starała się czytać cokolwiek z danego, o danym kraju, czy z danego kraju. No więc w Rosji czytała Tolstoja. W oryginale zresztą. Mi się to strasznie podobało i jak pojechałam właśnie do Japonii na ten dłuższy czas, to wzięłam ze sobą trochę książek oczywiście w tłumaczeniu. Między innymi taki był noblista japoński, Kawabata się nazywa. I on pisał cudowne opowiadania, które no, rzeczywiście można zamknąć oczy i widzieć ten świat taki doskonały, taki narysowany cienką kreską. Między innymi takie opowiadanie o starych filiżankach. 300-letnia filiżanka, którą się bierze do ręki, na której widać wręcz ślady, prawie że szminki i kto to z niej pił, co z niej pił, jak ta herbata była przyrządzona i tak dalej. No i stąd właśnie ten pomysł filiżanek nagle się pojawił. I tak samo jak na przykład czasem kupuję książki gdzieś na jakimś rynku staroci i dostaję książkę bez okładki, z jakimś nazwiskiem, albo z dedykacją, albo czasem z czyimiś notatkami czy uwagami. I tak sobie myślę, kto to był, kiedy to było, gdzie to było, jakie to wrażenie zrobiło na tym miejscu. To kapitalne takie szukanie w przeszłości.
A co pani trzyma w puszce po kakao, które przywiozła mama kiedyś z podróży?
Stoi po prostu puszka po kakao, którą przywiozła mama.
A co pani przywozi z podróży?
Był taki czas, że bardzo dużo przywoziłam wazonów, dlatego że mama też przywoziła. Pamiętam, mama kiedyś ze schorem z Tuligrosza pojechała do Włoch i przywiozła cudowne takie dzbanuszki, to nawet chyba nie jest porcelana, z Gobbi. Rodzice kiedyś z Aumaaty przywieźli przepiękny kilim wełniany. Ja kiedyś na tak zwanym Pierewale, czyli na Ukrainie, kupiłam też ogromny taki kilim z takiej prawdziwej, szorstkiej wełny, który chciano mi na granicy zabrać, ale tłumaczka mnie wyratowała. No niestety mole go zjadły. Przywożę ołówki, ponieważ mi przypominają, mało miejsca zajmują, a przypominają różne miejsca piękne, na przykład jakieś parki narodowe. Ach, teraz byłam w cudownym parku narodowym, bo byłam w właściwie podróż mojego życia. W październiku byłam przez miesiąc, październik, listopad, w Ameryce Południowej, w Argentynie i w Brazylii. No i okazało się, że między koncertami są 4 dni wolne i mój zaprzyjaźniony, cudowny Dunk Tyson, który zna tam te tereny, mówi, słuchaj, ty nie siedź w São Paulo, bo tam jest tak smutno, musisz pojechać nad wodospady. I ponieważ byłam ze swoim asystentem, więc on zorganizował całą podróż, pojechaliśmy nad wodospady, one się nazywają Ibakue bodajże, może coś przekręcię. No obłędne miejsce zupełnie. Niagara przy tym to jest malutki wodospad. Tam było kilkadziesiąt. Można je było obejrzeć ze strony argentyńskiej i ze strony brazylijskiej. Te argentyńskie dawały obraz tego, że jest to tak olbrzymie, że zajmuje tak wielką przestrzeń. Natomiast po stronie brazylijskiej były no fantastyczne zupełnie widoki, jakby trochę bliżej. Również taki pomost, gdzie można było wejść jakby w środek największego wodospadu, gdzie był huk nieprawdopodobny i to takie obcowanie z taką groźną naturą, bezpośrednio właściwie. Byli odważni, którzy pływali łódkami tam pod tymi wodospadami, no to ja bym się na to nie odważyła. No i potem cudowny wieczór zakończący te kilka dni, na granicy Paragwaj, Brazylia, Argentyna, gdzie oczywiście występowała tak zwana cepelia ichnia, czyli tam tańce narodowe, ale była atmosfera i cudowne zupełnie kolory zachodzącego słońca. To znaczy, jak to zwykle bywa, słońce zaszło, a dopiero potem były te fajerwerki różnych czerwoności, różowości, pomarańczu i tak dalej.
Trochę a propos kolorów, światła, trochę się bałam, że jakby się okazało, że jedyne wolne bilety na wystawę Vermeera są na przykład na wtorek, 7 marca, to pani zniknie nam z tego programu. Była pani na wystawie?
Mam bilety na koniec maja.
Wspaniale, zazdroszczę. Ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie miała pani biletu. Vermeer to jest jeden z tych malarzy, który jest pani bliski, prawda?
Światło i cień.
I cisza.
I cisza.
Rembrandt, kto jeszcze?
Byłam w Anglii parę lat temu na takim konkursie, gdzie się gra koncerty fortepianowe napisane oryginalnie z orkiestrą z drugim fortepianem. I tam jest tak to urządzone, że pierwszy etap wszyscy grają właśnie z drugim fortepianem. Potem muszą zagrać solo i ci najlepsi w finale mogą zagrać z bardzo dobrą, profesjonalną orkiestrą. Jurorzy mieszkaliśmy w hotelu tuż obok teatru z przepięknym widokiem na morze, bulwar, więc oczywiście godzinami tam chodziłam. I po tygodniu wszystkich nas jurorów przeprowadzono do takiego historycznego zamku, fantastycznie urządzonego, gdzie na zakończenie konkursu odbywał się dinner, gdzie 150 osób jadło na siedząco, więc można sobie wyobrazić, jak ogromny był to hall. No i tam pokój jadalny, gdzie oczywiście wspaniała porcelana i między innymi na ścianie oryginalny Van Dyck.
Stajuda, Jerzy Stajuda.
Stajuda, tak. Ten obraz zapamiętany z mieszkania Lutosławskiego, tak, który sprawił, że nie tylko usłyszałam, ale zobaczyłam tę muzykę jako niebieską.
Pozwolą Państwo, że ja właśnie ten fragment niewielki, bo go sobie wynotowałam, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdążyli sięgnąć po książkę Ewy Pobłockiej. W mieszkaniu Witolda Lutosławskiego wisi między innymi obraz Jerzego Stajudy Strefa. Krystalicznie czysty, pełen przestrzeni i przejmujący swoją przezroczystością. Jest niebieski, lekko rozmyty. Można się w nim dopatrywać drzew, odbić w wodzie, blasku ukrytego światła. Jest w nim spokój, ale również ukryta energia, symetria i swoboda. Oddech anioła. Tak właśnie widzę muzykę Lutosławskiego. Widzę ją błękitną. Tak właśnie pisze Ewa Pobłocka. Może mają Państwo ochotę zadać pytanie?
Przyznam, że kiedy Panie przed chwilą rozmawiały o tych różnych potrawach, które wymienione są w książce, myślałam, że powie coś Pani o potrawach kresowych, bo wiem, że mama pochodziła z Kresów i chciałabym zapytać, czy co z Kresów było u Państwa w atmosferze takiej domowej, co stamtąd jeszcze pozostało? Inne moje pytanie dotyczy utworów, które pani gra i które przed panią już też grali inni wykonawcy. Jak zagrać utwór, który już był grany inaczej? Czy pani słucha też tych wykonań wcześniejszych, czy raczej unika tego, żeby nie splagiatować? I chciałabym też zapytać, bo to mnie fascynuje, jak państwo zapamiętujecie te utwory, bo jak się nauczyć zapamiętać utwór? Bo naprawdę niektóre są bardzo długie, a czasem kilka nawet z pamięci grają państwo. Dziękuję.
Dziękuję. Zacznę od końca. Są utwory, które same wchodzą do głowy, na przykład Schubert, w moim przypadku bardzo często Chopin, chociaż w Chopinie, na przykład w Mazurkach, są takie miejsca z modulacjami, gdzie kompozytor chodzi z tonacji do tonacji, powtarzając właściwie te same motywy, których trzeba się na pamięć nauczyć, czyli poświęcić temu trochę czasu i rzeczywiście zapamiętać na wszystkie możliwe sposoby. No, muzyka współczesna wymaga jeszcze innego podejścia, ale na szczęście teraz są takie czasy, że można to grać z nut. W fugach Bacha, jak się długo ćwiczy, to też się zapamiętuje, ale są pojedyncze takty czy zwroty, które trzeba zapamiętać, bo jeśli się zagra tę nutkę, to się zagra, pójdzie dalej, a jeśli inną nutkę, to się będzie grało w kółko. To się zdarza czasem, więc to trzeba zapamiętać. Natomiast wydaje mi się, że największym błędem w podejściu do odczytywania kompozycji jest to, żeby sobie zadać, że ja chcę zagrać inaczej niż wszyscy. O tym nie wolno myśleć. Wydaje mi się, że jak się dobrze odczyta to, co jest zapisane, I jeżeli się podejdzie do tego utworu no, ze zrozumieniem, no, powiedziałabym wręcz z uwielbieniem czy z miłością, to muzyka sama podpowiada różne rozwiązania i każdy z nas no, jest inny, w związku z tym zagra inaczej. A najgorsze, co się może zdarzyć, to jest kopiowanie, bo to nigdy nie przekona słuchacza. Natomiast pierwsze pytanie, no moja mama wchodziła do sklepu, mówiła, poproszę pół masełka. Tak samo mówiła moja babcia. To jest jedna rzecz taka zewnętrzna. Uwielbiałam, kiedy mój dziadek, jak już przeszedł na emeryturę, przyjeżdżał do Gdańska i robił nam kartacze. Sama bardzo lubię i robić i jeść babkę kartoflaną. To jeśli chodzi o takie potrawy. Natomiast wzruszające dla mnie zawsze było taki moment przed Zielonymi Świątkami, kiedy mama szorowała podłogę i potem rozrzucała tatarak. Tego nie spotkałam chyba w niczyich opowieściach, ani w niczyich domach. To było u nas i tak samo właśnie mama opowiadała, że było tam.
Od dłuższego czasu obserwuję konkursy chopinowskie i coraz mniej dostrzegam Europejczyków w konkursach, a coraz więcej Azjatów. Czy to jest złe jakieś wychowanie muzyczne europejskie? Od czego to zależy?
Mnie się wydaje, że Europejczycy są coraz bardziej leniwi. Aha. Jako młoda osoba jeździłam na różne kursy muzyczne, między innymi w Weimarze było tak, że trzeba było stanąć w kolejce po klucz do jakiejś sali o godzinie 6 rano. Wtedy o 6 rano stawali nielicznie obecni Rosjanie, Bułgarzy, Rumuni, Polacy. Niemcy przychodzili o 10, czy Austriacy obrażeni, że nie ma kluczy. To już wtedy była taka różnica. Teraz no, rzeczywiście Azjaci królują na wszystkich konkursach.
Co chciałaby pani powiedzieć tej małej Ewuni, która ma 8-10 lat? Czy chciałaby jej pani za coś podziękować? Bo tak pani dużo pytanie. Pani mówiła najpierw o swoim dzieciństwie, no i tam właśnie za co chciałaby pani podziękować?
Sobie nie, rodzicom.
Dziękuję bardzo.
Sobie nie, rodzicom. Jeszcze wrócę do tego pytania o krytykę. No każdy z nas bardzo przeżywa krytykę. Są osoby, które są na tyle silne, żeby odrzucić to i nie czyta recenzji w ogóle. Ja pamiętam w czasie mojego konkursu rodzice sprawili, że ja nie miałam w ogóle żadnego kontaktu ani z prasą, ani z telewizją, ani z radiem, ale nie wytrzymywałam i wieczorami chodziłam na spacery i na przykład stawałam w czasie dziennika telewizyjnego, gdzie komentował między innymi Jerzy Waldorf pod oknem jakichś tam sąsiadów, żeby usłyszeć jednak, co mówią. I w moim przypadku wcale te recenzje w czasie konkursu nie były takie dobre. Tam wiem, że byli inni ulubieńcy, nawet wśród polskiej ekipy. Ale moi rodzice tak potrafili zadbać o mój komfort psychiczny, że właściwie z etapu na etap czułam się coraz bardziej silna i grałam. Ja rozumiem recenzje, które mają coś do zarzucenia, są konstruktywne. Natomiast jeżeli ktoś pisze tylko po to, żeby tego innego zdeptać, albo pisze dlatego, że tylko tak ma być, jak ta osoba słyszy, a nie dopuszcza innego punktu widzenia, no to wtedy to nie jest pomocne w ogóle.
To jeszcze ja może na koniec, bo fortepiano to nie jest tylko tytuł książki, zresztą tytuł znakomity absolutnie. Tytuł, który nawiązuje do fortepianu, ale też jak wygląda nasze życie, prawda? Od forte do piano i odwrotnie. Ale fortepiano to przecież był też instrument przed fortepianem. Jego matka, ojciec, rodzina. To się zmieniło bardzo wtedy, kiedy właśnie twórca fortepiano po klawesynie wynalazł ten mechanizm młotkowy. No i zrobiła się rewolucja. Nagle można było zacząć grać na zupełnie innym instrumencie. A później przyszedł fortepian, a później przyszła rewolucja przemysłowa. A kiedy przyszła rewolucja przemysłowa, ze swoimi wynalazkami można było fortepiany konstruować jako potężne urządzenia. Świat się zmienia, instrumenty za tym nadążają. Teraz świat się zmienia jeszcze intensywniej. Jest masa streamingów, masa nagrań w sieci, masa występów, kiedy nie widzi się publiczności. Jak pani myśli, jaki to ma wpływ na to, w którą stronę idzie muzyka? No i czego my będziemy słuchać? Jeśli w ogóle będziemy słuchać, bo jak to mówił Lutosławski, niedługo od tego hałasu ogłuchniemy i nasza wrażliwość się skończy.
Napisał kiedyś, podpisał taki list, prawo człowieka do ciszy.
Jest nawet chyba UNESCO zatwierdziło, tak, prawda?
Tak. Ja myślę, że nie bez powodu pojawiają się teraz właśnie te, to nie jest tylko moda, tylko może nawet tęsknota, granie na starych instrumentach, kopiowanie wspaniałych, dawnych instrumentów, nagrywanie właśnie na oryginalnych instrumentach utworów Chopina czy Fielda, wielu kompozytorów, prawda? Na takie koncerty na starych instrumentach przychodzi inna publiczność, która oczekuje czego innego, oczekuje jakiegoś zamyślenia. Nie przychodzi po fajerwerki, nie tupie na koncertach. I ci muzycy, którzy grają, to jest niesłychany zupełnie skład na przykład jury konkursów, w którym miałam przyjemność uczestniczyć na historycznych instrumentach, chopinowski konkurs. Każdy z nich wie wszystko, dzieli się tą wiedzą, są niesłychanie życzliwi i niesłychanie skromni. Dostałam od wybitnych kolegów wiele odpowiedzi naprawdę na ważne pytania z tych, którzy studiują tę muzykę. Oni grają to na wielu instrumentach, porównują, studiują rzeczywiście. Trochę tak jak klawesyniści. Także to nie jest ta publiczność, która przychodzi posłuchać kto szybciej, czy która, kto efektowniej właśnie. To jest publiczność, która przychodzi po jakieś zamyślenie, po jakieś przeżycie.
Po tę poezję, a nie po gazetę.
Tak jest. Tak.
Będziemy czekać na panią w Lublinie. Nie tylko jeśli chodzi o książki kolejne, ale marzy mi się posłuchać Bacha.
No podobno przyszło zaproszenie z Filharmonii na grudzień tego roku na drugi tom Preludiów i Fug. Cieszę się bardzo, bo nie grałam tu bardzo długo.
Nie wiem jak państwo, ale ja jutro idę do Filharmonii, to nic, że nie ma jeszcze planu. Rezerwuję sobie bilet po prostu. Bardzo państwu dziękuję. Maestra Ewa Pobłocka.
Dziękuję.